będzie pochwalony Jezus Chrystus. No więc witam na drugim wieczorze z cnotami kardynalnymi. Dzisiaj idąc tak według kolejności, jak one są wymienione w katechizmie Kościoła katolickiego, zajmiemy się cnotą sprawiedliwości. Ale może najpierw jeszcze jedno słówko przypomnienia, że cnoty kardynalne to są jakby takie cztery zawiasy, na których ma być zbudowane życie prawdziwie ludzkie, a więc też prawdziwie Boże. I mówiliśmy ostatnio, że jeżeli któryś z tych zawiasów będzie szwankował, no to i życie nie będzie piękne. A wolą Bożą jest nasze uświęcenie. A uświęcenie to nic innego jak piękne, dobre życie, które staje się drogą do tego, aby mogło zostać przemienione w życie wieczne, bo jak nas uczy Kościół, nasze życie zmienia się, ale się nie kończy. Wszystko to, co mamy tutaj, na ziemi, co jest z Boga w nas, co przyjmujemy od Boga we współpracy z łaską Bożą i co staje się naszym pięknem duchowym, wewnętrznym, to wszystko zabierzemy ze sobą dalej. I od tego, co ze sobą dalej zabierzemy, będzie zależała jakby pojemność naszego szczęścia w niebie. Nasza bliskość z Bogiem. Bo jak to tłumaczyła święta Tereska z Lisieux, każdy w niebie będzie szczęśliwy, bo będzie oglądał Boga. Ale wielkość tego oglądania i wielkość tej pełni nie będzie taka sama. Tłumaczyła to Tereska na podstawie naczyń napełnionych wodą. Może być napełniona wodą szklaneczka, a może być napełniona wodą ogromna cysterna. Życzmy sobie i pragnijmy ogromu wypełnienia nas Bożą łaską, bo tym bliżej będziemy Pana Boga. I na pewno cnotą, która nam pozwoli stawać coraz bliżej Pana Boga, jest właśnie cnota sprawiedliwości. I mam takie wrażenie, że dla wielu osób cnota sprawiedliwości najpierw kojarzy się z tym, co powinno zostać dane nam, z pewnego rodzaju układami społecznymi. Ale cnota sprawiedliwości tak naprawdę i sama sprawiedliwość jest cechą Boga, bo to Bóg jest sprawiedliwy. Wyznając prawdę wiary według katechizmu Kościoła katolickiego, mówimy, Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a za zło karze. Niektórzy teraz mówią, że nie wolno tego powtarzać, że Bóg nie karze. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a za zło karze. To jest prawda wiary, niezmienna, bez względu na to, co kto o tym myśli. Ale spróbujemy dzisiaj zrozumieć, na czym polega to karanie i czym jest sprawiedliwość. Niektórzy też twierdzą, że sprawiedliwość jest rzeczą przeciwną miłosierdziu. Że w miłosierdzie to nie jest sprawiedliwość. Ale gdybyśmy wzięli do ręki dzienniczek świętej siostry Faustyny, w którym wiele jest o miłosierdziu, zobaczymy, że równie wiele jest o sprawiedliwości. Bo sprawiedliwość Boga jest miłosierdziem. W jaki sposób? Ano w taki sposób, że wszystko zrodziło się z Bożego miłosierdzia. Najpierw z Bożego miłosierdzia został zrodzony świat i wszystko, co jest na świecie. Bo nicości wcale nie należało się istnienie. Ono zostało dane z miłości i z Bożego miłosierdzia. Pierwszym skutkiem miłosierdzia jest istnienie świata i każdego z nas. Niczym nie zasłużyliśmy sobie na to, żeby istnieć. Nikt z nas nie wypracował sobie możliwości życia. Dostaliśmy wszystko za darmo. Z Bożego miłosierdzia. I dalej Bóg w miłosierdziu swoim podtrzymuje wszystko w istnieniu. W jaki sposób jeden człowiek może dać drugiemu człowiekowi miłość? Przyjmując jego istnienie. Wchodząc w relacje. W jaki sposób odpowiadamy na miłość Boga? Przyjmując jego istnienie. Wchodząc w relacje z Bogiem. Ale co to ma wspólnego ze sprawiedliwością? Gdzie tu jest sprawiedliwość? Ano właśnie w tym przyjęciu. Jest taka definicja sprawiedliwości, która powstała bodajże w VI wieku, która mówi tak, że sprawiedliwość to stała, trwała i nieustanna chęć oddania każdemu tego, co jemu się słusznie należy. Oddać każdemu to, co jemu się słusznie należy. To jest sprawiedliwość. Więc jeśli Bóg w miłosierdziu swoim za nic, za darmo daje nam istnienie, życie, to co się należy Bogu ze sprawiedliwości? Należy mu się oddanie, przyjęcie tego daru i uwielbienie Boga. Cześć należna Bogu. Miłość, posłuszeństwo. A razem to wszystko nazywamy cnotą religijności. I sprawiedliwość względem Boga to jest cnota religijności. To wszystko, co byśmy nazwali też pobożnością. Poszanowaniem Bożego prawa, przyjęciem Bożych przykazań i życiem zgodnie z tymi przykazaniami. Bo Bogu ze sprawiedliwości należy się nasza wiara, nasza miłość, nasz szacunek. Oddajemy Bogu to, co Bogu się słusznie należy. Więc jeżeli ktoś nie oddaje chwały Bogu, nie żyje zgodnie z przykazaniami, żyje w sposób nieprawy, niesprawiedliwy względem Boga. A czym jest sprawiedliwość względem drugiej osoby? Jest po prostu miłością. Bo to miłość, patrząc na drugiego człowieka, pragnie zobaczyć jego potrzeby i dać to, co temu człowiekowi jest potrzebne. A razem to tworzy świętość. I dlatego, kiedy w Biblii pojawia się słowo, na przykład o świętym Józefie, że był to mąż sprawiedliwy, to można postawić znak równości święty. Człowiek żyjący cnotą sprawiedliwości stanie się człowiekiem świętym. Daje każdemu to, co tej drugiej osobie się słusznie należy. I proszę zobaczyć, nie ma w tym nigdzie mowy o tym, że jest to żądanie, abym ja otrzymała to, co mi się słusznie należy. Czy oczekiwanie. Jest nastawienie na dar z siebie, na dawanie, na zobaczenie w miłości tego, co jest potrzebne drugiej osobie. Cnota sprawiedliwości jest cnotą relacji, jest cnotą społeczną. Pozwolę sobie odwołać się troszkę do świętego Tomasza z Akwinu. Jest to zapewne umysł, jeden z największych, jakich w ogóle świat miał. Nie wiem, czy wiecie, ale miał 4 skrybów. I święty Tomasz potrafił dyktować 4 różne dzieła 4 różnym skrybom jednocześnie. Jak on to robił? Nikt tego nie wie, ale dyktował dzieła genialne. Jednak, kiedy pod koniec życia objawił mu się Bóg i Tomasz ujrzał Boga w jego tajemnicy, o wszystkim, co napisał, powiedział: słoma. Można wszystko spalić. Na szczęście jego uczniowie go nie posłuchali. I dużo mądrości świętego Tomasza dotarło do naszych czasów. I proszę posłuchajcie, co na temat cnoty sprawiedliwości, która dokonuje się w relacjach z Bogiem i z innymi ludźmi, mówi nam święty Tomasz z Akwinu. To jest niezwykle ciekawe. Sama przyznam szczerze, że kiedy to znalazłam, to zobaczyłam świętego Tomasza na nowo. Takiego pięknie ludzkiego. Bo Tomasz mówi, że żeby opisać cnotę sprawiedliwości, to trzeba we właściwy sposób zacząć używać różnego rodzaju przyimków. czyli wyrażeń w, z, dla, przeciw, w odniesieniu. Tak chce on opisywać cnotę sprawiedliwości. I mówi tak, że żeby żyć naprawdę cnotą sprawiedliwości, trzeba być w świecie drugiej osoby, w relacji z inną osobą. I proszę zobaczyć, że to uczynił Bóg w Jezusie i przez Jezusa. Kiedy czytamy Ewangelię świętego Jana, zaczyna ona się od prologu. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. I to Słowo stało się człowiekiem i weszło w ludzki świat. Bóg sprawiedliwy wszedł w nas, w nasz ludzki świat. Po co? Po to, żeby ten świat poznać i poznać potrzeby tego świata. I my, kiedy wchodzimy w relacje w świat drugiego człowieka, to mamy to robić po to, żeby rozeznać potrzebę tego drugiego człowieka. Nie po to, żeby się z ciekawości dowiedzieć, co u Kowalskich słychać, bo to doprowadzi do plotek, a i Kowalscy, i my na tym marnie wyjdą. Ale powinniśmy wchodzić w relacje po co? Po to, żeby poznać świat drugiego człowieka, innych ludzi i odpowiedzieć na potrzeby. Po co małżonkowie mają poznawać siebie nawzajem? Po to, żeby żona umiała dać mężowi to, czego on potrzebuje. Nie co ona chce dać, tylko czego on potrzebuje. A może, żeby umiał dać żonie to, czego ona potrzebuje. To jest bardzo trudne i niemożliwe bez wejścia w świat drugiego człowieka. Ale co jest potrzebne, żeby wejść w ten świat drugiego człowieka? Trzeba być z drugim człowiekiem. Nie da się wejść w czyjś świat na odległość. Nie wejdziemy w świat żadnego człowieka żyjącego chociażby w Poznaniu, jeżeli się z nim nie spotkamy. Trzeba być z. Trzeba się otworzyć. Trzeba poświęcić swój czas. I proszę zobaczyć, jakie jest imię Chrystusa? Emanuel, Bóg z nami. Kiedy Jezus przychodzi na ziemię, stał się człowiekiem. Stał się nim po to, żeby być ze mną. Dla mnie Jezus przyszedł, żeby ze mną dzielić moje życie, żeby być w moim świecie, bo jest Bogiem sprawiedliwym. A ta sprawiedliwość jednocześnie jest największym miłosierdziem. Dalej, jeżeli ktoś już będzie w świecie drugiego człowieka i będzie w tym świecie z tym drugim człowiekiem, to automatycznie będzie dla tego człowieka. Stanie się dla tego człowieka oparciem, wyrozumiałością, pomocą, cierpliwością. tym, czego ten drugi człowiek potrzebuje. Ale to działa w dwie strony. Bo kiedy człowiek najbardziej chce kochać? Nie szukać miłości w sensie przytulcie mnie, bo się czuję niekochany, tak? Samotny, biedny i nieszczęśliwy. Ale kiedy chce naprawdę kochać? Kiedy czuje się obdarowany miłością. Działa to w dwie strony. A więc w relacjach trzeba być w świecie drugiego człowieka, z drugim człowiekiem, dla drugiego człowieka. I teraz będzie najbardziej zaskakujące. I czasem trzeba być przeciw. Kontra. Nie po to, żeby dołożyć. Nie po to, żeby dołożyć cierpienia. Ale po co? Po to, żeby w imię miłości powiedzieć: w tym nie mogę być z tobą. Nie mogę pójść z tobą kraść. Dlaczego? Dlatego, że cię kocham. Nie mogę razem z tobą pójść na kawkę do restauracji czy gdziekolwiek i obgadywać koleżanki. Dlaczego? Dlatego, że cię kocham. Rozumiemy? Są sytuacje, w których z miłości trzeba powiedzieć nie. I to jest sprawiedliwe. Ale zawsze z miłością. I teraz, co jest potrzebne, żeby te cztery punkty spełniać? Być w, z, dla, a czasem przeciw. Człowiek musi być cały, ukierunkowany ku Bogu. Bo bez Boga ani do proga. Nie wolno bez Boga wchodzić w świat drugiego człowieka, bo się ten świat zniszczy. Dalej, i to jest szósty punkt u świętego Tomasza, który mówi, że każdy z nas musi mieć świadomość, że jeszcze istnieje taki przyimek przez. Przez. Czyli, że Bóg działa przeze mnie. I jeśli posyła mnie do kogoś, wiąże moje życie z kimś, pozwala mi wchodzić z kimś w relacje, to dlatego, że przeze mnie chcę kochać, przeze mnie chcę nauczać, przeze mnie chcę tę drugą osobę prowadzić do zbawienia. Przeze mnie. I tak jak Jezus stał się pośrednikiem między Bogiem a ludźmi, tak daje nam udział w tym byciu pośrednikiem. I w tym mieści się to, co nazywamy apostolstwem po prostu. Przeze mnie Jezus uczy modlitwy, przeze mnie Jezus daje świadectwo swego istnienia, przeze mnie daje swoją miłość. I ostatnie, o czym mówi Tomasz z Akwinu, malując ten obraz człowieka sprawiedliwego, Tomasz mówi: trzeba sięgać wyżej. Zawsze ku Bogu. Zawsze ku górze. Nigdy ku temu, co jest małe, niskie, ziemskie. Ziemskie nie w sensie takim, że świat jest zły, ale ziemskie w sensie tych takich ziemskich dążeń, że musi być fajnie, lekko, przyjemnie, No, wiemy, o co chodzi. To jest piękny obraz człowieka sprawiedliwego. Człowiek, który jest w świecie drugiego człowieka, jest z tym człowiekiem, rozeznaje jego potrzeby, jest dla niego. Kiedy potrzeba, umie być przeciw i ma do tego odpowiednią odwagę. Jest zawsze zwrócony ku Bogu. Wie, że Bóg się nim posługuje i wie, że jego ojczyzna jest w niebie. Dlatego dąży do tego, co na górze, a nie do tego, co na ziemi. I w ten sposób cała cnota sprawiedliwości jest spełniona. Bo jest ona wypełniona zarówno w tej cnocie religijności, czyli w relacji do Pana Boga, jak i w pięknej miłości bliźniego. I nie potrzeba tu żadnych wielkich rzeczy, żadnych wielkich czynów, bo wielkie rzeczy i wielkie czyny to się zdarzają od wielkiego dzwonu, a nasza codzienność jest prosta i zwyczajna. Taka zwyczajna jak przezwyciężenie zmęczenia, jak zrobienie szklanki herbaty, gdy się już naprawdę nie chce. Jak wysłuchanie po raz 15 zwierzeń osoby bardzo leciwej, która zapomniała, że 5 minut temu mówiła to samo. I gdy się żyje z taką osobą 24 na dobę, to może stać się męczące. Proste rzeczy, w prosty sposób. Czym więc jest sprawiedliwość? Jest oddaniem każdemu tego, co jemu się słusznie należy. Czy sprawiedliwość jest przeciwna miłosierdziu? Nie. Ponieważ również w sprawiedliwości jest Boże miłosierdzie. W jaki sposób? W taki sposób, jaki nam wyjaśnia święty Paweł, kiedy w jednym ze swoich listów, proszę wybaczyć, nie pamiętam w którym, pisze, że każdy z nas będzie sądzony zgodnie ze swoim sumieniem. Co to znaczy? To znaczy dokładnie tyle, że Bóg jest w nas. Jest w naszym życiu. Zna nas jak nikt inny. Nawet tak, jak my samych siebie nie znamy. Zna wszystkie nasze uwarunkowania. Wszystko, co przeżyliśmy. Wszystko, co na nas wpłynęło. I znając nas tak, będąc z nami cały czas, chce nas przyjąć do siebie. Nigdy nie odrzuci. I kiedy będziemy umierać i stawać przed sędzią sprawiedliwym, ten sprawiedliwy sędzia będzie najbardziej miłosierny, jak tylko można to sobie wyobrazić. Bo będzie znał nas do szpiku kości. Bo to my, patrząc na ludzi, nie znając ich, wydajemy sądy. Ale Bóg tego nie czyni. I nie wiem, może ja już tutaj to o tym wspominałam, ale to jest spotkanie, którego naprawdę do końca życia nie zapomnę. Działo się to już wiele lat temu w Wigilię Bożego Narodzenia, godzina prawie 2 w nocy, Warszawa. Wracałam z jedną z moich współsióstr z pasterki i na przystanku stoi chłopiec, może 11-letni, w takim cieniutkim polarku, sam. Próbowałam do niego podejść, więc strasznie krzyczał, przeklinał. końcu mówię, uspokój się, ja nic od ciebie nie chcę. Chciałam tylko zapytać, czy tobie nie jest zimno, czy może coś potrzebujesz do jedzenia. No i tak zaczęliśmy rozmawiać. Pytam, czy jesteś tutaj sam? On mówi nie. Pokazuje na taki sklep, który był przy przejściu na rogu. Alkohole, 24 H na dobę. I mówi, tam jest mój brat. I po chwili wychodzi z tego sklepu z odpowiednim zakupem. Pełnoletni brat tego chłopca. Podjeżdża nocny autobus. Wsiadają, odjeżdżają. Nie mogłam zasnąć. I tak sobie myślałam i bardzo często tego chłopca wspominam, a już na pewno w każdą Wigilię. Wiele lat minęło i ciągle się za niego modlę. Ale ile dzieci ma taką Wigilię? Ilu ludzi ma takie Wigilie? I nie można porównać później życia dziecka, które zostało wychowane w takich warunkach, do życia dziecka, które miało normalny dom. I my tego nie wiemy, bo potem patrzymy na dorosłego człowieka, nie znamy jego przeszłości, ale Bóg ją zna. I kiedy każdy z nas stanie na Bożym sądzie, to spotka się z sędzią sprawiedliwym. I ta sprawiedliwość jest największym pocieszeniem, bo jest miłosierdziem. Bo jest miłosierdzie. I dlatego, kiedy słyszymy, że Bóg jest sędzią sprawiedliwym, nie powinno to w nas budzić lęku, ale bojaźń Bożą. To są dwie zupełnie różne sprawy. Lęk pochodzi od złego. Jest narzędziem diabła. Bojaźń Boża jest łaską Ducha Świętego. Bo jest poznaniem ogromu Bożej miłości i takim drżeniem serca, żeby tej miłości nie zranić. Żeby na nią odpowiedzieć. Żeby doświadczając miłosierdzia, doświadczając tej sprawiedliwości, stawać się tak sprawiedliwym i tak miłosiernym. Żeby po prostu nie dotknąć tej miłości swoim grzechem. A czy Bóg karze za grzechy? Czy rózgami siecze? Jeśli to tylko w ten sposób, że Bóg zgodził się na to, że człowiek ma wolną wolę i mogą człowieka dotknąć i dotykają skutki jego wolnych wyborów. Od momentu grzechu pierworodnego. Skutkiem grzechu pierworodnego jest cierpienie, które weszło na świat. Bóg nie jest autorem cierpienia. Jakiekolwiek cierpienie, którego doświadczamy, jest dzieckiem szatana. Jest skutkiem grzechu. I właśnie ten skutek jest często nazywany karą. Ten skutek, bo czujemy go boleśnie. Ale zobaczcie, jeśli mama ma małe dziecko i zaczyna prasować i mówi, Kubuś, nie dotykaj tego żelazka, bo jest gorące. Jak dotkniesz, sparzysz sobie paluszek i to będzie bolało. Ale Kubuś chce być mądrzejszy od mamusi i pcha paluchy, gdzie nie trzeba. Dotknie żelazko i ryczy w niebogłosy, bo boli. Czy to mamusia ukarała? Czy czy skutek nieposłuszeństwa jest tak bolesny? Znamy odpowiedź. I dokładnie jest z tym, co nazywamy karą za grzechy. Kara za grzechy to nic innego, jak konsekwencje zła, konsekwencje grzechów, które czynią ludzie. I ponieważ tworzymy społeczność, zbiorowość ludzką, to i te konsekwencje dotykają nas społecznie. Ale co jeszcze Bóg uczynił z tym? Sprawia, że jeżeli Mu to oddajemy, to, co było złem, jeśli przyjmujemy i oddajemy te skutki, to staje się narzędziem zbawienia dla nas i dla innych. I to też jest miłosierdzie. Jest jeszcze taki jeden fragment z Pisma Świętego, którego można się trochę przestraszyć. Pan Jezus mówi tak, to jest w Ewangelii Mateusza. Jeżeli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. No, można się przestraszyć. Uczeni w piśmie, którzy Biblię znali na pamięć. Znacie całą? Bo ja nie. A faryzeusze, którzy doskonale przestrzegali przepisy prawa. A Pan Jezus mówi, że nasza sprawiedliwość musi być większa niż ich. Bo inaczej to z Królestwem Niebieskim koniec, pożegnanie. Otóż sprawiedliwość faryzeuszów nie była sprawiedliwością. Dlaczego? Dlatego, że brakowało w niej pokory. Oni w ogóle nie byli sprawiedliwi. Bo władała nimi pycha. A jak mówi stare powiedzenie, pycha z nieba spycha. I pycha oddala od Boga. I choć zewnętrznie wystukali pismo na pamięć, spełniali te obmycia, rytuały, etc., wewnętrznie pogardzali innymi ludźmi. Zewnętrzny obrazek dość ładny, a wewnętrzny, jak to im Pan Jezus powiedział innym razem, groby pobielane. Pycha, pogarda dla drugiego człowieka. I nawet jeśli byśmy, nie daj Boże, próbowali wejść w świat drugiego, robić co jemu potrzebne i tak dalej, ale będziemy myśleć, że ten drugi to jest gorszy ode mnie, nie będziemy sprawiedliwi. A jak nabywać tą cnotę sprawiedliwości? Po pierwsze, trzeba pokonywać różne odruchy tak zwanej miłości własnej, czyli właśnie egoizmu i pychy. Czyli nie zamykać oczu na cudzą krzywdę. Starać się rozumieć innych. Bardziej tłumaczyć niż oskarżać. Drugim takim ważnym środkiem to jest też oderwanie serca od pieniędzy i od dóbr doczesnych. Owszem, pieniądze są potrzebne. ale czasem można się tak do nich przywiązać, że troska o to może zagarnąć serce. I też jeśli chodzi o te dobra doczesne. Dobra doczesne to nie jest tylko kasa. Dobra doczesne to jest też dobre imię, to co inni o mnie myślą, moje samopoczucie. To wszystko jest nam w jakiś sposób potrzebne, ale oby nie stało się celem. Dalej taka rzecz. Trzeba się modlić i prosić o to Ducha Świętego, żeby mieć serce uważne na takie wyrządzanie małych krzywd innym ludziom. Wiecie, takie małe złośliwości, takie małe pominięcie możliwości uczynienia czegoś dobrego, taka drobniutka uszczypliwość. Te drobniutkie urosną do wielkich, jak się nad tym nie zapanuje. Dalej, właśnie w mądrości Syracha jest takie piękne zdanie, że kto ma za nic małe rzeczy, niebawem upadnie. To warto mieć na uwadze w rachunku sumienia. Należy szybko oddawać długi, jeśli mamy świadomość tego, że kogoś skrzywdziliśmy, nawet nieświadomie, ale to do nas dojdzie, to jakby trzeba starać się bardzo szybko tę krzywdę wynagrodzić. Mieć w dużym poszanowaniu przedmioty pożyczone, szacunek dla pracy innych. I jeszcze taka rzecz. Może to kogoś zadziwi, że o tym powiem, ale powiem. Że warto też pomyśleć o tym, żeby mieć spisany testament. Dlaczego? Dlatego, że czasem, kiedy się to zaniedba, to człowiek przechodzi na drugą stronę, a rodzina sobie skacze do oczu. I naprawdę jest tyle takich przypadków, kiedy potem o naprawdę 100 złotych ludzie w rodzinie potrafią latami się do siebie nie odzywać. Warto o tym pomyśleć. Też z miłości do tych, którzy zostaną. Bo każdy z nas kiedyś odejdzie. I też podejmowanie pokuty. Takiej pokuty za swoje grzechy. Za różne swoje takie niewierności. Też bardzo nas uczy właśnie takiej pokory względem innych, pokory względem siebie, własnych słabości. I trzeba też pamiętać o tym, żeby starać się zawsze dobrze mówić o innych. Jak to chyba święty Jan Bosko mówił, tak? Jak o innych, to tylko dobrze albo wcale. To jest bardzo ważne. I trzeba sprawiedliwości pragnąć. To jest jedno z błogosławieństw. Błogosławieni, którzy pragną sprawiedliwości. Albowiem oni będą nasyceni. Ale myślę, że już nie muszę dodawać, że nie chodzi tu o taką sprawiedliwość, że wszyscy dostaną równo, bo to komunizm, a nie sprawiedliwość. Notabene kłamliwy. I nie chodzi o taką sprawiedliwość, że muszę wyszarpać to, co myślę, że powinno być dla mnie. Chodzi o sprawiedliwość w miłości. I na koniec jeszcze ku przestrodze są wady, które nam nie pozwalają żyć sprawiedliwie. Je tylko wymienię. Nie będziemy się nimi zajmować. Tymi wadami jest pycha, egoizm, Zazdrość. Mówią, że to najgłupszy grzech. Próżność. Pazerność. Stronniczość. Wywieranie nacisków. Manipulowanie innymi. Przekupstwo. Lenistwo. Oczernianie. Pogarda. Byle jakość. Niechcieństwo. Jak to pisał Wyspiański, dużo by już mogli mieć, żeby ino chcieli chcieć. Więc życzę, żeby nam się chciało modlić o sprawiedliwość, pracować nad cnotą sprawiedliwości, a przede wszystkim przypatrywać się Panu Jezusowi. Jak to pisze autor listu do Hebrajczyków, patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala. Jak będziemy na Jezusa patrzeć i starać się Go naśladować, to na pewno będziemy powoli, bo to jest proces, stawać się ludźmi sprawiedliwymi. Czyli takimi, którzy dadzą Bogu i ludziom to, co im się słusznie należy. Amen.